Dzień dobry. Kolejny odcinek radiowy Gawęd o przyrodzie na falach radia UWM FM. Wojciech Gotkiewicz.
I Iwona Gotkiewicz. Dzień dobry Państwu.
No, cieszę się, że nie jestem dzisiaj sam. Będziemy być może mieli okazję podyskutować, trochę się pokłócić. Temat nieco nawiązuje do tematu, z którym mieliście Państwo szansę się już poznać, czyli do migracji. Chcemy dzisiaj porozmawiać troszeczkę na temat migracji, ale bardziej zwrócić uwagę na bariery, które towarzyszą tym ptakom, tym ssakom, tym stworzeniom, które z jakiegoś powodu przemieszczają się po terenie, które zasiedlają, bądź które mają zamiar zasiedlić. No przede wszystkim migracja kojarzy nam się z ptakami, co wynika z masowości tego zjawiska. Zwłaszcza teraz jesienią, kiedy popatrzymy sobie w niebo, może teraz, dzisiaj już nie, ale jeszcze tydzień temu, dwa tygodnie temu, nawet nad Olsztynem, czy w okolicach Olsztyna widać było dosyć liczne i przelatujące z dużą częstotliwością stada gęsi, klucze gęsi, klucze żurawi, czyli było to rzeczywiście widoczne i było to słyszalne. W przypadku ssaków problem polega na tym, że są to bardziej skryte zwierzęta, poruszają się raczej w miejscach trudno dostępnych dla człowieka i starają się oczywiście nie rzucać nam w oczy. Jak poruszają się zwierzaki? No przede wszystkim wykorzystują tak zwane korytarze ekologiczne. Korytarze ekologiczne, czyli naturalne drogi wytyczone bezpośrednio przez panią przyrodę.
Tak, i właśnie tutaj jakby wtrącę, że takie korytarze ekologiczne możemy często zaobserwować, będąc w terenie. Ja jestem takim troszkę traperem i w terenie spędzam bardzo dużo czasu i właśnie często widuję takie drogi przejścia i one są względnie stałe. Tam sukcesywnie, często z, można powiedzieć, powtarzalnością pojawiają się tropy zwierząt, czy to łosi, czy dzików, czy jeleni, ale też bardzo często wilków. Widać takie też przejścia gdzieś, prawda, w tej gęstwinie leśnej, gdzie wyraźna ścieżka. Nam ludziom się czasami wydaje, że to jest ścieżka ludzka po prostu, bo ona tak wygląda, jakby wydeptana przez ludzi. Ale ja na przykład wiem, że są to miejsca, w których ludzie nie chodzą i te ścieżki jakby można tam zobaczyć i ja wiem o tym, że to są właśnie ścieżki zwierząt. No i często jakby odgaduję, jakie to może być na przykład zwierzę, a dodam jeszcze tak tutaj na koniec mojej wypowiedzi, że one też korzystają z naszych dróg często szutrowych na przykład. Tam można znaleźć, załóżmy tropy wilków przede wszystkim, na takich właśnie ludzkich drogach, na skrzyżowaniu dróg leśnych, oczywiście mówię o leśnych. Więc jakby te korytarze są naturalne, są jakby użytkowane przez zwierzęta, ale z niektórych z tych korytarzy korzystamy również my, albo odwrotnie może, to one również korzystają, ciężko powiedzieć.
Czy sprawa wygląda też tak, że korzystają, bo muszą, prawda? Bo my, tworząc sieć dróg, o których jeszcze będziemy mówili podczas dzisiejszej audycji, niejako zmuszamy je do tego, żeby poruszały się tak, jak myśmy wytyczyli te drogi. A że zwierzaki są leniwe, chętnie z tego korzystają. Natomiast takie najlepsze korytarze, czy najbardziej dogodne, jeżeli patrzymy już z punktu widzenia właśnie zwierząt, korytarzami ekologicznymi są na przykład szerokie doliny rzeczne. Taka Wisła. To jest tak naprawdę jedyna rzeka o takim, użyję to takiego może prostego sformułowania, dzika rzeka, jeżeli patrzymy sobie na Europę, na Unię Europejską, ale dzięki tej dzikości rzeczywiście zachowała ten swój charakter taki momentami pierwotny i bardzo chętnie jest wykorzystywana właśnie jako taki szlak wędrowny dla wielu gatunków zwierząt. To są różnego rodzaju kompleksy leśne, które jeszcze na szczęście możemy spotkać, a przynajmniej w tej części Europy, które również świetnie sprawdzają się jako korytarze ekologiczne. Iwona powiedziała o drogach szutrowych, powiedziała o tych ścieżkach wydeptanych przez zwierzaki. Ja myślę, że wszyscy je widzieliśmy, przynajmniej ci, którzy chociażby chodzą jesienią na grzyby, bo pamiętajmy, że rzeka rzeką, kompleks leśny kompleksem leśnym, ale korytarzem ekologicznym, może być na przykład zwykła miedza oddzielająca dwa poletka od siebie gdzieś tam, gdzie jeszcze kultywuje się rolnictwo ekstensywne. Oczywiście z takiego korytarza ekologicznego będą korzystały te zwierzęta, których gabaryty odpowiadają właśnie przepustowości, że nazwę to tak technicznie, takiego właśnie korytarza. Tutaj można też powiedzieć, że zwierzaki poruszają się niejako w dwojaki sposób. Mianowicie mogą sobie po prostu przejść i tyle. A mogą również traktować korytarz ekologiczny jako taką formę kolonizacji nowego terenu, czyli wyruszają z tego punktu A, który znajduje się na początku korytarza, przechodzą sobie jakiś odcinek, tam zostają, tam zasiedlają ten obszar, po czym ruszają dalej. Kiedyś tam dojdą sobie do punktu B i to będzie koniec tego korytarza. Być może będą z niego korzystać w drugą stronę, tego nie wiemy, to wszystko pokaże nam przyszłość. No między innymi takimi korytarzami poruszały się szakale złociste, które wychodząc gdzieś z południa Europy, finalnie dotarły również tutaj do nas, do Polski północno-wschodniej. Problem polega jednak na tym, że tych korytarzy nam ubywa, że na drodze zwierzętom stają różnego rodzaju bariery. Oczywiście zawsze, nawet przed pojawieniem się człowieka, te bariery, część tych barier istniała. Tymi barierami są na przykład wysokie pasma górskie, które oczywiście stanowią małą przeszkodę, jeżeli mówimy o ptakach, i to też nie o wszystkich, za chwilę do tego wrócę, ale już w przypadku ssaków no rzeczywiście jest to bardzo konkretna bariera. Dlaczego mniejszy problem mają z tym ptaki? No dlatego, że ptaki latają i latają dosyć wysoko. Zmierzono, że najwyżej latającym ptakiem jest gęś tybetańska, gdyż zarejestrowano gęsi na wysokości około 9000 metrów. Ja przypominam, że najwyższy szczyt na Ziemi jest niższy około 3 km. Ale mówimy tutaj o dużym ptaku, o ptaku, który potrafi latać w kluczu, o ptaku, który doskonale wykorzystuje wszelkiego rodzaju warunki termiczne itd., itd. Po prostu jest to urodzony lotnik. Ale nawet znana nam wszystkim krzyżówka, czyli ta właśnie leniwa, gnuśna kaczka spotykana na naszych jeziorach, żebrząca o chleb, potrafi wznieść się na wysokość 6000 metrów, to jest 6 km, może tak będzie to bardziej obrazowo przedstawiało możliwości tego, tak jak powiedziałem, ptaka, który no nie wygląda na tak doskonałego lotnika, podobnie czajka. Czajka, która również kojarzy nam się z tym takim ptakiem o dosyć dziwnym sposobie latania, kiedy obserwujemy je wiosną, gdzieś na rozlewiskach, gdzieś na nadrzecznych łąkach, bo samce w locie tokowym zataczają koła. No wyglądają tak, jakby były, przepraszam za określenie, pod wpływem, a tymczasem okazuje się, że czajki rejestrowano również na wysokości prawie 4000 metrów, właśnie kiedy wybierały się już w drogę na zimowiska. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że występują takie bariery jak oceany. Ale to znowu natura pozwala niektórym przynajmniej zwierzętom, niektórym grupom zwierząt pokonywać takie właśnie szerokie bariery. I tu przykładem może być taki niepozorny ptak, szlamik. Jest to rekordzista, jeżeli chodzi o długość przelotu. Kiedy zmierzono najdłuższy przelot szlamika, ale nie jest to szlamik rycyk, czyli to nie jest ten ptak, którego można spotkać wiosną, chociażby na bagnach biebrzańskich, tylko jego kuzyn. Jego najdłuższy przelot wynosił 12 tysięcy kilometrów bez przerwy. Tak, jest to ptak wielkości gołębia, więc wyobraźcie sobie, 12 tysięcy kilometrów. Jeżeli ktoś leciał kiedyś samolotem na trasie na przykład Polska-Stany Zjednoczone, wie jaka to jest odległość i wie ile czasu spędził w powietrzu. To są bariery naturalne. A jakie są bariery sztuczne? O tym porozmawiamy po przerwie.